Paideia. Odzyskanie narzędzi rozumu i formowanie charakteru. Tekst autorstwa Fundacji Dobre Państwo. Edukacja nie jest katalogiem przedmiotów, lecz spójną technologią formowania człowieka. Już greccy klasycy mówili o Paidei jako o procesie kształcenia całej osoby, rozumu i obyczaju, słowa i charakteru. Werner Jager ujął to w ramy nowoczesnej syntezy, definiując Paideję jako mechanizm, przez który wspólnota przekazuje młodym obywatelom i utrwala w nich swój kod intelektualny oraz moralny. Dlatego właśnie spór o szkołę jest w istocie sporem o kulturę, a ten z kolei sporem o przyszłość polityczną. Nie da się bowiem oddzielić programu nauczania od pedagogiki, kurikulum od formowania uczuć, logiki od cnoty czy stylu od prawdy. Albo świadomie budujemy kulturę rozumu i charakteru, albo jak przestrzegał Clive Staples Lewis, w upiornej prostocie usuwamy organ i żądamy funkcji. To on pisał o edukacji wyrwanej z porządku wartości, że tworzymy ludzi bez piersi, a oczekujemy od nich cnoty i przedsiębiorczości. W ten sposób kastrujemy i każemy wałachom być płodnymi. Zachodniochrześcijańska paideia nie jest wyznaniową dewizą, lecz potężnym splotem trzech tradycji, greckiej sztuki rozumu, czyli logosu, rzymskiej sztuki instytucji i prawa oraz hebrajskiej sztuki sumienia i przymierza. Na tej właśnie pożywce wyrósł paradygmat sztuk wyzwolonych trivium i quadrivium, który przez wieki stanowił intelektualny gorset dla umysłu, zanim stał się zakurzonym zabytkiem w gabinecie kuratora oświaty. Trivium, czyli gramatyka, logika i retoryka, to sztuki słowa. Quadrivium, obejmujące arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię, to sztuki liczby i proporcji. Razem tworzą siedem filarów edukacji, które od antyku po średniowiecze były bazą wykształcenia obywatelskiego. Terminy te, utrwalone przez Boecjusza czy Marcianusa Capelle, do dziś pozostają osią ruchów edukacji klasycznej. Klasyczni architekci tej myśli intuicyjnie rozumieli, że najpierw trzeba nauczyć się mówić prawdę językiem, potem prawidłowo rozumować, a dopiero na końcu przekonywać pięknie i uczciwie. Dorothy Sayers, której esej pod tytułem The Lost Tools of Learning stał się w XX wieku kamieniem węgielnym odrodzenia tej tradycji, nie wzywała do powrotu do średniowiecza. Chodziło jej o odzyskanie narzędzi. Argumentowała, że dziecko naturalnie przechodzi przez fazy gramatyczną, logiczną i retoryczną, a zadaniem szkoły jest dostarczyć mu nie pamięci fragmentów, lecz spójnej technologii formowania człowieka, która da mu narzędzia do uczenia się wszystkiego. Pedagogika, czyli metoda i etos, oraz kurikulum, czyli zawartość wiedzy, stanowią dwie osie tej samej całości. Wychowanie rzeźbi afekty i cnoty, formując trwałe dyspozycje do dobra, podczas gdy kształcenie porządkuje treści i umiejętności. Jeśli zredukować edukację do samego kształcenia, otrzymamy technicyzm faktów pozbawiony kompasu moralnego. Jeśli zaś okroić ją do wychowania bez rzeczy, skończymy z moralizatorstwem bez cienia kompetencji. Cała sztuka polega na ich nierozerwalnym sprzęgnięciu. Dlatego czytamy Herodota nie po to, by znać na pamięć datę bitwy pod Termopilami, lecz by pojąć logikę politycznych wyborów i ich nieuchronny etyczny koszt. Uczymy się łaciny nie po to, by imponować fleksją, lecz by zyskać precyzyjny skalpel do analizy pojęć. Ćwiczymy dowód geometryczny, ponieważ uczy on surowości sądu, a zgłębiamy kontrapunkt, bo uczy on słyszeć porządek w pozornym chaosie. Rozum to nie metryka ilorazu inteligencji, lecz architektura myśli. Zdolność do formułowania precyzyjnych definicji, rekonstrukcji argumentów, tropienia sprzeczności i przeprowadzania dowodów. W tradycji zachodniego chrześcijaństwa miał on pierwszeństwo zaraz po objawieniu, to też nieprzypadkowo klasyczne trivium, czyli trójdroże edukacji, zaczynało się od logiki. Cnota to nie zbiór deklarowanych wartości, ale dyspozycja charakteru hartowana w ćwiczeniu. Jak ujął to Arystoteles, jesteśmy tym, co powtarzamy. Dzielność to nawyk, nie manifest. Zachwyt to nie sentymentalne uniesienie, lecz dynamiczny impuls poznawczy, który pcha pytanie dalej, poza horyzont użyteczności. Piękno zaś to nie subiektywny gust, lecz obiektywny porządek formy, proporcji i celu, którego odbicie znajdujemy w sztuce, muzyce, matematyce i języku. Ten czwórmian nie jest ornamentem, lecz sprzężonym mechanizmem. Bez rozumu cnota degeneruje się w pusty frazes, bez cnoty rozum staje się sofistyką. Bez zachwytu oba usychają. Bez piękna wszystko blednie i grubieje. W XX wieku wiele systemów szkolnych, z amerykańskim na czele, zaczęło ten mechanizm metodycznie rozmontowywać, co opisują Pete Hegseth i David Goodwin. Rozum przestał być trenowany jako narzędzie, gdy z programu zniknęły logika i retoryka. Cnotę zdegradowano do deklaracji wartości, zachwyt zduszono dyktaturą utylitaryzmu, a piękno zrelatywizowano jako kwestię gustu. Pojawiło się wówczas zjawisko produkcji osób odciętych od moralnego kompasu, a jednocześnie obciążonych oczekiwaniem cnoty i inicjatywy. Hexet i Goodwin odczytują ten kryzys jako stuletnie przesunięcie paidei, czyli fundamentalnej koncepcji formowania człowieka. Dokonało się ono poprzez przejście od modelu klasycznego ku paidei progresywnej, a w ostatnich dekadach ku hybrydzie instrumentalizmu i pedagogiki tożsamościowej. Spór nie dotyczy więc jednej lekcji literatury, lecz samej architektury duszy obywatela. Gramatyka to pierwszy etap. Oswajanie języka i kalibracja pamięci. Dzieci recytują wiersze i definicje nie dlatego, że są biologicznymi dyskami twardymi, lecz dlatego, że pamięć, owa memoria, jest mięśniem, który wymaga ćwiczeń. Diagramowanie zdań, deklinacje i koniugacje to właśnie ten trening, wzmacniający aparat analityczny umysłu. Logika stanowi fazę dojrzewania intelektu. Nastolatek uczy się tu zasad wnioskowania i demaskowania błędów logicznych. Przede wszystkim jednak doskonali się w rekonstrukcji argumentu oponenta metodą stalową, a nie słomianą. Retoryka wieńczy dzieło jako sztuka integracji. Nieładne mówienie, lecz łączenie prawdziwych przesłanek w przekonujące tezy w realnym sporze, z etosem i taktem. Trivium jest bowiem metaprogramem, który uczy, jak uczyć się wszystkiego. Arytmetyka jest czystą liczbą, geometria, liczbą w przestrzeni, muzyka, liczbą w czasie, a astronomia liczbą w przestrzeni i czasie. Ten schemat to genialny w swej prostocie egzoszkielet dla rozumu, wpinający go w strukturę świata. Muzyka kalibruje wrażliwość na proporcje. Geometria hartuje logikę, ucząc konieczności dowodu. Astronomia wdraża w sztukę obserwacji. Arytmetyka rzeźbi zdolność do abstrakcji. Pismo świata czyta się sprawniej, gdy włada się sprawnym językiem. Tradycja przypisuje tę artykulację Boecjuszowi. Warto widzieć w niej czwór dróg wiodący do serca filozofii, kontemplacji, porządku rzeczy. Inne cywilizacje również stworzyły spójne technologie formowania człowieka. Konfucjanizm spektakularnie sprzęgał etykę z mechanizmem selekcji elit. Przez stulecia system egzaminów państwowych Keiu, oparty na kanonie konfucjańskim, legitymizował porządek biurokratyczny i narzucał szkolne kurikulum. Merytokratyczny ideał był mieszaniną ascezy, fenomenalnej pamięci i nienagannego stylu pisma. Miał wyprodukować mandaryna zdolnego rządzić i być rządzonym. Islam zbudował swoją architekturę na dwóch filarach, tarbiyah, czyli koncepcji całościowego wzrostu człowieka, oraz tadib, dyscyplinie właściwego ułożenia wiedzy i obyczaju znanej jako adab. Rdzeń programu spajał prawoznawstwo, tradycję prorocką, teologię spekulatywną, logikę i gramatykę. Współcześnie część nurtów próbuje ocalić tę tożsamość pod naporem nowoczesności. W tradycji żydowskiej nauka nie jest etapem życia, lecz jego fundamentalnym obowiązkiem. Kręgosłupem systemu jest nakaz studiowania Tory dniem i nocą. Maimonides nadał temu imperatywowi systemową formę w swoim dziele pod tytułem Mishne Tora. Ta paideia nie zna pęknięcia między programem nauczania a duchowością. Nauka jest tu aktem służby, nie intelektualną dekoracją. Efektem ubocznym jest fenomenalna kultura argumentu, w której spór staje się rytuałem rozumu. Tydzień, by nie rozpaść się w chaosie, potrzebuje rytuałów. Pierwszym z nich jest kwadrans definicji. Każdego poranka klasa mierzy się z jednym kluczowym pojęciem, rozkładając je na cztery zdania. Propozycje definicji, jej granice, przykład i kontrprzykład. Spektrum jest szerokie. Od państwa prawa po współczynnik tarcia. Drugi rytuał to contra meum, w ramach którego raz w tygodniu uczeń przez 3 minuty broni tezy, z którą się nie zgadza, ucząc się empatii epistemicznej i oddzielania analizy od osobistego poglądu. Trzecim jest dowód tygodnia lub błąd tygodnia, gdzie cała klasa rozbraja logiczną pomyłkę ze sfery publicznej. Całość wieńczy commonplace book, czyli dziennik cytatów i myśli z lektur tworzący osobisty indeks motywów. Zachodnia polityka edukacyjna po 1945 roku poruszała się wzdłuż dwóch osi, masowego wyrównywania szans oraz ekonomizacji nauczania. Niezamierzonym skutkiem okazał się demontaż wielkiej narracji spajającej wiedzę oraz przesunięcie akcentu na sprawną obsługę testu. Konsekwencje są głęboko społeczne. Absolwent pozbawiony treningu w śledzeniu przyczyn i skutków staje się łatwą zdobyczą dla inżynierii politycznej. Kultura publiczna, w której retorykę zastąpił PR, a logikę – puste deklaracje, traci zdolność rozwiązywania sporów. Czy szkoła ma wytwarzać obywatela zdolnego do samorządności, czy ma być jedynie sprawną szkołą obsługi bodźców? Program domaga się projektów mostowych, w których trivium i quadrivium zaczynają się krzyżować. Ilustruje to projekt proporcji. Uczeń konstruuje instrument strunowy, oblicza interwały, a następnie pisze esej o harmonii jako metaforze ładu politycznego, konfrontując myśl Pitagorasa z myślą Arystotelesa. Innym razem, w ramach sporu o Temistoklesa, klasa analizuje tekst Herodota i oblicza przewagi manewrowe Trier. Finałem jest debata, w której kalkulacje fizyczne zderzają się z rozważaniami o charakterze moralnym. Najważniejsza lekcja płynie jednak z nauk ścisłych. W astronomii i fizyce eksperymentalnej wprowadzamy świadomą rubrykę błędu. Kiedy uczeń wpisuje w kartę laboratoryjną, że błąd wynika z niedokładnej kalibracji, nie przyznaje się do porażki. Przeciwnie, uczy się, że nauka nie jest poszukiwaniem pewności, lecz sztuką ujarzmionej niepewności. Czy w pogoni za pragmatyzmem i efektywnością nie straciliśmy z oczu pierwotnego celu edukacji, formowania pełnego, harmonijnego człowieka? Być może odzyskanie klasycznych narzędzi uczenia się jest kluczem do odnalezienia utraconej równowagi. A może prawdziwa edukacja to nieustanne balansowanie na granicy wiedzy i mądrości, rozumu i serca, przeszłości i przyszłości?